Księga Izajasza, rozdział 9, i to będą wersety 8, 9 i 10. Pan posłał słowo do Jakuba i spadło na Izraela. Poznaje cały lud Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy mówią w pysze i wyniosłości serca. Cegły rozsypały się, ale my będziemy budować ciosanym kamieniem. Wycięto sykomory, ale my zastąpimy je cedrami. Tak myśli świat, tak mówią ludzie. I przychodzą takie czasy, kiedy jest taki moment, kiedy ludzie zaczynają przychodzić, pytać, niektórzy. A potem wszystko wraca do tak zwanej normy i jest jeszcze gorzej niż było. I teraz jest taki czas, że może niektórzy jeszcze będą pytać. Ale kiedy to minie, to będzie jeszcze gorzej. I będą mówić: wycięto to, to my zasadzimy tamto. Cegły się rozsypały, to zbudujemy coś lepszego. Jesteśmy w takim czasie, kiedy nawet jeżeli w tej chwili to przejdzie, to świat będzie chciał zbudować coś jeszcze mocniejszego na swoim własnym fundamencie. Jest taki fragment, to przejdziemy teraz do księgi Habakuka, do rozdziału trzeciego. Przeczytamy cały trzeci rozdział. To tak naprawdę jest psalm, to jest pieśń. Księga Habakuka dla mniej zorientowanych jest po księdze Nahuma. A przed księgą Sofoniasza, dla jeszcze mniej zorientowanych, strona tysięczna. 999 na 1000. Modlitwa proroka Habakuka na Sygajon. Panie, usłyszałem Twoją wieść i uląkłem się. Panie, ożyw swoje dzieło w środku lat, objaw je w środku lat, w gniewie pamiętaj o miłosierdziu. Bóg szedł z Temanu, święty z góry Paran. Sela. To jest typowe dla psalmu i to jest takie miejsce, gdzie należało się zatrzymać. Pauza. Usłyszałem Twoją wieść i uląkłem się, ożyw swoje dzieło. I Bóg szedł, Bóg wstaje i idzie. Jego majestat okrył niebiosa, ziemia była pełna Jego chwały. Jego blask był jak światłość, rogi wychodziły z Jego rąk, a tam była ukryta Jego moc. W Brytyjce jest napisane, że promienie wychodziły z Jego rąk, a tam była ukryta Jego moc. Przed nim szła zaraza, płonące węgle szły przed jego nogami. Jest wiele takich fragmentów, które mówią, że Bóg powstaje, żeby sądzić ziemię. Że Bóg przychodzi na pomoc jednym, a ku osądzeniu innych. I Bóg szedł z Temanu, i Jego majestat okrył niebiosa i ta światłość, te promienie z Jego rąk, to tam jest ukryta Jego moc. To, co idzie przed Nim, to Go wyprzedza. Najpierw przychodzi to, a potem przychodzi On sam. I oby to, co przychodzi przed Nim, było ku upamiętaniu tych, którzy się z Nim mają spotkać. Dlatego, że potem, za tym wszystkim, idzie On. Przed Nim szła zaraza, płonące węgle szły przed Jego nogami. Stanął i zmierzył ziemię, spojrzał i rozproszył narody. Góry wieczyste zostały skruszone, skłoniły się pagórki dawne. Jego drogi są wieczne. I to jest taki obraz, jakby Pan wstał, stąpił, stanął, przyjrzał się, spojrzał i wszystkie narody zostały rozproszone. I to, co wydawało się wszystkim takie stabilne, takie stałe, te góry wieczyste, to zostało skruszone. Te pagórki dawne, to wszystko, co ludzie oglądają dookoła i to wydaje się, że to jest taka skała właśnie, taka stałość. One były tak jakby zawsze. Nagle one zostają skruszone. Nagle te pagórki się skłaniają przed Bogiem. Bo to wszystko nie jest wieczne. Bo to wszystko kiedyś przeminie. To wszystko kiedyś powstało i to wszystko kiedyś przeminie. I jest taki fragment w liście do Hebrajczyków, że musi zostać wstrząśnięte to, co jest przemijające, żeby okazało się, co jest wieczne. To, czym wstrząsnąć nie można. I przychodzą takie momenty w naszym życiu, że Bóg potrząsa tym wszystkim, co jest niestałe, po to, żeby się okazało, co w naszym życiu jest stałe. To jest ku naszemu uzdrowieniu właściwie, bo wtedy tak naprawdę lepiej widzimy, do czego w naszym rozwoju duchowym doszliśmy. Co się stanie, jak Pan Bóg począśnie tym naszym drzewkiem? Co zostanie? I czasami sami się dziwimy, bo nie byliśmy przygotowani na to, że zostało tak dużo, albo nie byliśmy przygotowani, że zostało tak mało. Mamy jakiś obraz tego wszystkiego, jak żyjemy, jak się rozwijamy i wydaje nam się, że no piękne drzewo wyrosło. Tyle owocu. I potem przychodzi jakiś wicher, przychodzi takie potrząśnięcie i jak się człowiekowi wydaje, że tego owocu jest tak dużo, to może się mocno zdziwić, bo zostanie tam kilka takich, a reszta wszystko odpadnie. Albo odwrotnie. Dziwimy się, skąd się bierze pokój, którego się nie spodziewaliśmy, że go mamy. I Pan Bóg nas zaskakuje. Ale Jego drogi są wieczne. One się ostaną, one nie zostaną ani wypaczone, ani skruszone. I w Psalmie 139 na końcu jest napisane, żeby Bóg pokazywał nam drogę odwieczną. Żeby nam pokazał, jacy jesteśmy. I w 7 wersecie czytamy: widziałem namioty Kuszanu dotknięte uciskiem, a zasłony ziemi Midian zadrżały. Czy Pan rozgniewał się przeciwko rzekom? Czy skierowałeś przeciwko rzekom swój gniew? Czy przeciwko morzu zwróciło się Twoje oburzenie, gdy jechałeś na swoich koniach i na swoich rydwanach zbawienia? Twój łuk został obnażony z powodu przysięgi wypowiedzianej pokoleniom. I tu się trzeba znowu zatrzymać. Sela. Bóg się nie gniewa na to, co nie grzeszy. Bo rzeki nie grzeszą. Bo morze też nie. To nie przeciwko niemu i to nie przeciwko jednemu i drugiemu zwraca się swoje oburzenie Boże. Dlatego, że Bóg będzie sądził ziemię dlatego, że człowiek grzeszy. I są takie miejsca w Słowie Bożym, jest napisane, że ziemia już tego nie może znieść. Wszystko jest skażone, to prawda. Ale zbuntował się człowiek. Twój łuk został obnażony z powodu przysięgi wypowiedzianej pokoleniu, bo Bóg pewne rzeczy obiecał. On obiecał, że wyzwoli. On obiecał, że przyjdzie. I on wstaje jak wojownik. Są takie momenty w psalmie na przykład, kiedy psalmista mówi: Boże, ocknij się. Ocknij się jak ten wojownik. Nie widzisz, że coś się dzieje, że coś się dzieje złego? Kiedy uczniowie w łodzi z Panem Jezusem płynęli i nagle zaczęło się to wszystko burzyć i ta łódź zaczęła latać po tych falach, to przecież co oni powiedzieli? Panie, giniemy! A on spał. I oni właściwie mówili to samo, co psalmista. Ocknij się! Nie widzisz, że giniemy? I on wtedy wstał i powiedział: ucisz się. Koniec. I nagle zrobiło się spokojnie. Ale on przychodzi jako wybawca do tych, którym wypowiedział przysięgę. i on tej przysięgi nie złamie. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I zatrzyma się na tym Sela. Wypowiedziałem to w stosunku do pokoleń. I tak będzie. Widziały cię góry i zadrżały. Ulewa wód przeminęła, przepaść wydała swój głos. Wysoko podniosła swoje ręce. Jak zaczynamy to czytać, to zaczynamy wchodzić w takie miejsce, gdzie Bóg przypomina to, co kiedyś zrobił dla Izraela. Przepaść wydała swój głos, wysoko podniosła swoje ręce. Jak przeczytacie ten odnośnik, który tutaj jest, to z Wyjścia 14:22 wyraźnie widać, że to raczej jest o wyzwoleniu z Egiptu, tak? I synowie Izraela szli środkiem morza po suchej ziemi. Wody były dla nich murem po ich prawej i lewej stronie. Słońce i księżyc zatrzymały się w swoim przybytku. Szli przy blasku Twoich strzałów i przy blasku Twojej lśniącej włóczni. W gniewie deptałeś ziemię, w zapalczywości młóciłeś pogan. Wyruszyłeś, aby zbawić swój lud, by ze swoim pomazańcem go wybawić. Zraniłeś głowę z domu niegodziwego, odkrywając fundament aż do szyi. Zraniłeś głowę, odkrywając fundament aż do szyi. Jaki fundament kto ma? Kto jest jego głową? Co się stanie, jak się odkryje ten fundament? Bóg wybawi tych, którym obiecał. Wybawi tych, którzy mają głowę na właściwym miejscu. Bo ta głowa się nie zmienia. Ten fundament się nie zmienia. Pan jest głową swego kościoła. A jeżeli ktoś pochodzi z domu niegodziwego, jego fundament zostanie odkryty i będzie wstyd. Bóg przychodzi, Bóg będzie sądził, Bóg wstaje i Bóg idzie. Jego oszczepami przebiłeś głowę jego wsi. Burzyli się jak wicher, aby mnie rozproszyć. Cieszyli się, jakby mieli potajemnie pożreć ubogiego. I Habakuk mówi, to są ludzie, którzy mnie nienawidzą. To są ludzie, którzy knują. Jest taki psalm przecież drugi, gdzie jest napisane, że burzą się narody. Że burzą się, że knują. Ale tam jest dalej napisane, że Pan śmieje się z nich. Siedzi na tronie, bo on wszystko przewidział. On posadził na tronie swojego pomazańca i będzie sądził narody. I dalej jest napisane w 15 wersecie: jechałeś przez morze na swoich koniach, przez skupisko wielkich wód. Dalej mamy wspomnienie obrazu, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, jakich cudów Bóg dokonywał. I teraz w 16 wersecie jest takie przejście, kiedy prorok mówi o swoich własnych reakcjach i mówi tak: gdy to usłyszałem, zatrzęsło się moje wnętrze, na ten głos zadrżały moje wargi, zgnilizna przeniknęła moje kości i cały się trząsłem, słysząc, że mam odpocząć w dniu utrapienia. No, ciało, jak słyszy, że ma odpocząć w dniu utrapienia, w momencie, kiedy wszystko go przerasta, to ciało tego nie wytrzymuje. I prorok mówi, jak jest, po prostu, jestem człowiekiem. Ja nie jestem w stanie. Cały się trząsłem. No Panie, jak ja mam odpocząć w tym dniu utrapienia? Pan, gdy nadciągnie na ten lud, zgładzi ich swoim wojskiem. Pan jest tym, który daje moc swojemu ludowi. Pan jest z nami. I dlatego w 17 wersecie jest napisane, choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonów w winnicach, choćby owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach. Ja jednak będę się radował w Panu, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Ja się mogę trząść, ja mogę się, mogę, może to mnie przerastać, cokolwiek się dzieje. Ale to, że mam odpocząć w dniu utrapienia, to nie dlatego, że ja w tej chwili się tak nakręcę, że odpocznę. Nie ma takiej możliwości. Ja niczego nie mogę zaklinać rzeczywistości, ja nie mogę się w żaden sposób sam napinać, nie mogę wyznawać, nie mogę nic. Dlatego, że to Pan będzie moją siłą. On mnie może zaskoczyć. To On mi tego wszystkiego przyda. I tylko dzięki Jego mocy i tylko dzięki temu, że On jest taki, że On jest wierny, że Jego drogi są wieczne, że On nigdy nie zapomina, to żeby drzewo figowe nie zakwitło, żeby nie było plonu, żeby nie było nic, to Habakuk mówi, ja jednak będę się radował w Panu, bo to jest Bóg mojego zbawienia. I to On jest moją siłą, to nie ja sam jestem swoją siłą, ja nic nie zrobię. To On uczyni moje nogi jak nogi łań. I to On sprawi, że będę chodził po wyżynach. Nie ja sam. Ja nie jestem w stanie. Nic nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, przetłumaczyć. Przychodzą momenty, kiedy wszystko się chwieje, wszystko leci. A Bóg przychodzi i po prostu trzyma człowieka. Chwyta go za rękę i przeprowadza. I przechodzą takie czasy być może, kiedy wierzący ludzie zaczynają doświadczać, na czym tak naprawdę stoją. Co stoi, co zawisło, co jest co przemija, co jest trwałe. W sumie dobrze, takie czasy się przydają. Takie momenty się przydają, one są trudne, ale one pokazują pewną prawdę o nas samych. One pokazują, jaki Bóg jest dobry, jak zaskakuje, jak nas potrafi zdziwić in plus, jak nam potrafi pokazać to, gdzie się tak naprawdę oszukiwaliśmy, a gdzie nie docenialiśmy tego, co w nas już zbudował. I On nam potrafi dać wszystko, żeby chodzić po wyżynach, żeby się cieszyć. Wbrew wszystkiemu. Właśnie, żeby wesoło śpiewać na swoim posłaniu, jak mówi psalmista. Żeby go uwielbiać. I dalej, na samym końcu tego fragmentu jest coś takiego: przewodnikowi chóru na moje instrumenty strunowe. Ja będę śpiewał, ja będę grał, bo Bóg mi da nową pieśń. I żeby się ziemia waliła, żeby wojna wybuchła przeciwko mnie. Jeżeli Bóg mi to wszystko da, to naprawdę będę wyposażony. Każdy z nas będzie wyposażony. Będziemy się mogli nawzajem budować, będziemy się mogli nawzajem też cieszyć i świadectwa sobie mówić. A świat dookoła będzie kompletnie zdezorientowany. I my możemy wtedy powiedzieć, słuchajcie, nie jesteśmy wcale od was lepsi. My po prostu mamy Boga, który jest wszechmocny. My nie będziemy nawet udawać, że my jesteśmy jacyś bohaterzy, którzy się nigdy nie bali, nie będą bać. To nie ma sensu. My zawiśliśmy w powietrzu tak samo jak wy, z całą rzeczywistością, ale nasz Bóg nigdy w powietrzu nie zawisa. To On jest punktem odniesienia. Jeżeli coś zawisa, to tylko dlatego, że On to podniósł. I od Niego zależy, kiedy to puści. No i teraz jak człowiek niewierzący patrzy na to wszystko, to mówi sobie, no tak, no zawisło wszystko na włosku. Ale wierzący człowiek mówi, popatrz, ale jaki to jest włosek? Kto go trzyma? Ja ten włosek znam, ja wiem, kto go trzyma, ja tą rękę znam. Ja wiem, że ona się nie myli. Bóg działa czasem wbrew wszystkiemu, naprawdę. Jak Izrael stanął tam na tym Morzem Czerwonym, właściwie nie było wyjścia. Bóg ich doprowadził do sytuacji, w których nie było odwrotu. Z przodu woda, z tyłu armia. Ale między armią a nimi był obłok. I dopóki ten obłok był między jednymi a drugimi, to nic nie mogło się stać. A potem otworzyły się wody i potem przeszli. Jeśli Bóg będzie chciał, żebyśmy coś przeszli, to On po prostu nas przeprowadzi. Przed najgorszym nas wyprowadzi. I tym się właśnie różni jedno od drugiego, czyli taki ucisk, który, tak Pan Jezus powiedział, zawsze mieć będziecie. Na świecie, ale pamiętajcie, że ja zwyciężyłem świat. I dzisiaj wierzący czasem się burzą troszeczkę, że ucisk mieć będziemy. Tak szczerze mówiąc, ten ucisk taki niewielki, to co przechodziliśmy dotychczas. My nie wiemy, co to są prawdziwe uciski, my nie wiemy, co to są prawdziwe prześladowania. Ale kiedy przyjdzie to najgorsze, to zanim to przyjdzie, Pan nas wyprowadzi. I chciałem na koniec jeszcze wrócić do takiego fragmentu, ponieważ Pan Jezus mówi o tym, że będzie jak za dni Lota, będzie jak za dni Noego. Mówiliśmy ostatnio o dniach, bardziej dniach Noego, ale zobaczmy, co się stało z Lotem. Dlatego, że Lot mieszkał w Sodomie i przyszedł taki moment, kiedy Bóg tą Sodomę chciał już osądzić. Dlatego, że miarka się przebrała. Nie było już odwrotu, ci ludzie nie chcieli się upamiętać. A przyszedł taki moment, kiedy otoczyli dom Lota i wszyscy zostali porażeni ślepotą i nikt tego nie zauważył, że wszyscy nikt nic nie widzi. I w końcu Pan mówi, posłał aniołów i mówi, oni mówią, zniszczymy to miejsce. I mówią do Lota, to jest 19 rozdział Księgi Rodzaju, 12 werset. Potem ci mężczyźni powiedzieli do Lota, jeśli masz tu kogoś jeszcze, zięcia, synów, córki lub kogokolwiek innego w mieście, wyprowadź ich z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, ponieważ ich krzyk wzmógł się przed Panem i Pan posłał nas, abyśmy je zniszczyli. Lot wyszedł więc i powiedział do swoich zięciów, którzy mieli poślubić jego córki. Wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale jego zięciom wydawało się, że żartuje. Jak czytałem ten fragment, że to byli zięciowie, którzy mieli poślubić jego córki. Oni już do rodziny należeli. Oni znali Lota przecież. Oni wiedzieli, że się trapił w swojej duszy tym, co się dzieje w mieście. I Bóg chciał go wyprowadzić i chciał wyprowadzić wszystkich. I teraz jest pytanie tylko, którzy dadzą się wyprowadzić, a którzy będą uważać, że ci, którzy chcą wyjść, albo że chcą się dać wyprowadzić, to oni po prostu żartują. A gdy już zaczynało świtać, aniołowie ponaglali Lota, mówiąc, wstań, weź swoją żonę i swoje dwie córki, które tu są, abyś nie zginął z powodu nieprawości tego miasta. A gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i rękę jego dwóch córek. Pan bowiem ulitował się nad nimi i wyprowadzili go i pozostawili go poza miastem. Oni po prostu go wzięli za rękę i wyprowadzili. Ociągał się, ale jednak został uratowany. Inni już nie, bo uważali, że to wszystko są żarty. Ale Bóg się lituje nad swoimi, nad tymi, którzy naprawdę mają szczere serca przed Nim i wyprowadza, i przeprowadza. I dlatego nawet jeżeli nam się dzisiaj wydaje, że nie jesteśmy w stanie, że, nie wiem, ktoś się boi, ktoś jest zaniepokojony w sercu, to Pan może sprawić, że będziemy mieli takie nogi jak nogi łań, że będziemy chodzić po wyżynach, że będziemy śpiewali nową pieśń i że będziemy czekać na Pana, który wstał, żeby sądzić ziemię, ale swoich wyprowadzi, zanim ziemię osądzi. Bo jest wierny, bo przysiągł pokoleniom pewne rzeczy i sam się tego nigdy nie zaprze. Bo On jest zawsze na tak. Jest Bogiem dobrym, łaskawym. Trwajmy w Nim, czekajmy na Niego i pozwólmy Mu działać. Jeżeli okaże się, że tych owocków jest trochę mało na drzewku, to nie bójmy się prawdzie w oczy spojrzeć. A może nas zaskoczy i może się okaże, że my myśleliśmy, że będziemy się bali, a się jakoś nie boimy. Ale tak czy inaczej, lepiej poznać prawdę, niż się oszukiwać i lepiej się ucieszyć na przyjście Pańskie, a mieć szczere serce i dać się wyprowadzić. A teraz mówmy do tych, którzy są zaniepokojeni w sercach. Oto Bóg przychodzi. I dajcie się wyprowadzić, żebyście nie zginęli razem z tym miastem. Amen.